Jesteśmy.
Dzień dobry, kłaniamy się. Wiktor Świetlik.
Marcin Wolski.
Marcinie, dzisiaj chciałbym, żebyśmy zajęli się tematami poważnymi i...
No to dlaczego mnie zaprosiłeś?
Wszystkimi, wszystkie, żeby były poważne, ale myślę, że tak dużo się dzieje i to czasami rzeczy, które są zauważane, czasami, które nie są zauważane, że jest naprawdę o czym rozmawiać. No dobra, ale zacznijmy od tego, czym najbardziej wszyscy żyją. Ja mam takie wrażenie, że tak jak wybory na Węgrzech nie były najważniejszą rzeczą dla Polski.
Mimo że coś to zmienia w
geopolityce. Tak, aczkolwiek ja mam wrażenie, że wybory w Krakowie były dużo ważniejsze dla Polski niż wybory na Węgrzech, ale wszyscy potwornie żyli tymi wyborami na Węgrzech. Czy wielka imba i awantura między prezydentem Zełenskim a prezydentem Nawrockim. No i to jest skandaliczne zachowanie prezydenta Zełenskiego, nadanie temu centrum operacyjnego nazwy jednostki UPA, a także reakcja naszego prezydenta, czy coś w postaci odebrania Orła Białego Zełenskiemu, czy to jakiś będzie miało wielki wpływ na historię, twoim zdaniem?
Podejrzewam, że duży. Wszystko zależy oczywiście, jak się dalej sytuacja potoczy, ponieważ na krótką metę to może nie mieć znaczenia. Natomiast jeżeli mówimy o sympatiach między państwami, jakiś nawiązywaniu powiązań. No jednak wiesz co, ja te 4 lata byłem ogromnym optymistą. Z jednej strony te otwarte serca Polaków, z drugiej strony napływ takiej ilości Ukraińców, których część zostanie w Polsce. Być może podreperuje to naszą demografię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj sprawa. Mnie się wydaje, że tu rzecz jest zupełnie inna.
Ponieważ... Oni też się nie chcą mnożyć tak samo jak Polacy.
No, zobaczymy. Wiesz co, Polacy na przykład na uchodźstwie się mnożą 3 razy lepiej niż w Polsce.
Poczekajmy. Czyli wysyłamy, a potem ściągamy Polaków.
No, tym razem tu ściągaliśmy Ukraińców. Ale nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że tu oczywiście jest jednolity, można powiedzieć, front narodowy antyukraiński. Ja mam tu tylko kilka pytań i wątpliwości. Pierwsze. Komu i czemu to służy? Drugie, jaki efekt możemy przez to, no, ale to osiągnąć?
Chyba Wołodymyr Zełenski sam to sprawił. No jakby...
Ale oczywiście, że Wołodymyr Zełenski to sprawił. Jest to skandal, jest to...
No ja powiem jeszcze jedno. I mi się akurat, bo ja wiem, że się ze mną nie zgodzisz, natomiast mi się to odebranie mu tego Orła Białego podoba z kilku przyczyn. Po pierwsze, bo jest to... To jest odpowiedź nawet niesymetryczna. To jest odpowiedź punktowa. To jest tak jak... bym powiedział trochę jak zbombardowanie terenu przeciwnika,
jednego samolotu, czołgu, to drugi czołg by...
Znaczy trafienie w przywódcę, a nie w cały naród, tak?
A nie, to założyłem w twoim felii. To nie, że jest to selektywna odpowiedź.
Ukraińcy zdecydowali się... Znaczy Zełenski tak naprawdę zdecydował się uderzyć we wrażliwość narodu polskiego, w naszą martyrologię. Nawrocki odpowiedział punktowo. Nie uderzał w wszystkich Ukraińców, nie gadał, jak wszyscy tam by chcieli, o Jaremie Wiśniowieckim. Zresztą przypominam, że to był kniaź ruski.
Nie zarządzał, żeby tego pułku Azow przemianowali na pułk Jarema.
Tylko rzucił punktowo, uderzył w Zełenskiego. No mi się to bardzo podobało.
No ale sekundę, po pierwsze, ja nie mam pewności, ty ją masz, że... Zastanawiał się Zełenski, jak to odbiorą
Zastanawiał
Polacy.
Się, bo ten temat jest wałkowany od kiedy jest prezydentem i od kilku lat bardzo mocno. Wie dokładnie, gdybym miał co do tego wątpliwości, to być może miałbym takie wątpliwości jak ty. Natomiast on dokładnie wie, jaka jest reakcja w Polsce na nazwę historyczną UPA.
Co poza stratą tego orderu on może na tym uzyskać? Bo ja uważam, że jest polityka to jest wyjątkiem może Polaków, którzy ją uprawiają, to jest gra jak gra na giełdzie. To jest gra o określone zyski. Czasem to są zyski materialne, czasem polityczne, ale najgorzej jest wówczas, kiedy zaczynamy grać o imponderabilia, ponieważ to w historii kończy się tragicznie. Bo to jest prowokacja to typu Emska Depesza, wywołała wojnę, po której Francja poległa, czy prowokacja z Hermami w Atenach, które spowodowały, że dwa potężne państwa, Aten i Sparta, przestały istnieć, mimo że nie musiały. Ja po prostu uważam, że należało to skrytykować. Jeszcze jeden kamyczek do ogródka, ale nie iść w otwarte starcie. Mówię, nie mogą z tego wygrać. Bo co? Zmienimy prezydenta na Ukrainie. Drugie, zmienimy nazwę owego oddziału. Sprawimy nagle, że Ukraińcy przyjmą naszą narrację. Przecież słuchaj, narracja historyczna tworzą się latami i odkręcają bardzo długo. Macie, o ile się w ogóle dadzą odkręcić?
Jednak spór nie toczy się o narrację. To on się toczy po części o narrację, ale on się toczy o fakt. O fakt, że nie ma czegoś takiego, że Ukraińcy mają swoją narrację, że Polacy ich wymordowali, a Polacy mają swoją narrację, że Ukraińcy wymordowali. To Ukraińcy wymordowali Polaków. I teraz próba tego...
Ale przepraszam bardzo.
Historycznie próba tego relatywizowania w stylu Tuska. Prezydenci się kłócą, nie wiadomo o co im chodzi, lepiej żeby się nie kłócili dla dobra obojga narodów. Tak. No nie kłócą się, nie wiadomo o co chodzi, tylko kłócą się o bardzo kluczowy fakt historyczny. Naród, który będzie odpuszczał takie rzeczy w swojej historii, będzie się prosił o powtórkę. No zwracam uwagę na to, jakiego, przepraszam, świra dostają Żydzi, jak tylko ktokolwiek, cokolwiek zacznie kombinować tylko, przy Holokauście. Z jakichś przyczyn to robią.
Tylko, że mają dużą siłę, że tak powiem, rażenia.
Ale jak potrafią być Amerykanie wrażliwi na punkcie World Trade Center, gdzie zginęły tam 3,5 tysiąca ludzi.
Tyle, ile w jednego dnia powstania warszawskiego.
Albo tyle, jak jedna porządniejsza wieś, którą ekipa ukraińska odwiedziła w 1943 roku. Ja jestem przeciwnikiem tego, co robią Warzecha, Lisicki czy inni, takiego eksploatowania tego tematu, grania na nim na każdym...
Dobrze, ale czy jest sprawy...
ustawiania relacji międzynarodowych pod ten temat, bo to jest oczywiście, to się staje prorosyjskie.
Czekaj, chwileczkę, ale...
W takich sytuacjach państwo musi reagować, żeby pokazać, że ma podmiotowość.
Dobrze, ale ja teraz widzę o szczegółach, ponieważ mówię, doszło do jakiegoś gigantycznego pars pro toto, bo przecież ten batalion, czy ten centrum nie zostało nazwane bohaterów rzezi wołyńskiej, tylko ukraińskiej podziemnej armii, dobrze rozszyfruję, która zajmowała się nie tylko rezaniem lachów.
No, a to wiesz, to
rozumiesz? Po prostu to jest tak, jakby powiedzmy sobie za jakieś przestępstwa, które chętnie pan Zychowicz wyciąga Polaków wyklętych, powiedzieć bandyci z winu.
No nie, no Marcin, no, żołnierze wyklęci nie wymordowali 130 tysięcy czy 100 tysięcy jakichś ludzi tylko dlatego, że byli tej narodowości. Ja myślę, że bardziej to można by porównać do sytuacji, kiedy ktoś by stwierdził, że no dobra, no to ta dywizja SS, nie będziemy tutaj im wypominać tego, co tam zrobili w Babim Jarze albo gdzieś tam, ale z drugiej strony tam pomagali cywilnej ludności niemieckiej i zbudowali most.
Jest pewna różnica, bo ta dywizja miała swoje dowództwo i miała swoją podmiotowość, natomiast Ukraińcy, słuchaj, żeby było jasne, ja nie bronię ani Ukraińców, ani UPA, ani te bardziej zbrodni wołyńskiej, tylko wiesz, zastanawiam się, czy my jako naród z większym doświadczeniem, nie powinniśmy czasami... nie mówię, że zapomnieć nie wolno, ale... tak bardzo się tym nie podniecać. O, to może
A to jeżeli chodzi o samo podniecanie się, to ja uważam, że rzeczywiście nasza polityka historyczna jest polityką... Jest polityką histeryczną. My prowadzimy histeryczną politykę i od... No, to w felietonie, o którym wspomniałeś, rzeczywiście napisałem, że kiedyś ci sami ludzie, którzy nagle zaczęli mówić Bóg wie czemu w Ukrainie zamiast na Ukrainie zgodnie z zasadami i twierdzić, że byliśmy jakimiś strasznymi kolonizatorami i w ogóle bydlakami prawie jak południowe Stany dla Murzynów, że teraz nagle, przepraszam, algorytmy dla czarnoskórych, część z tych samych ludzi cieszyła się, jak gwizdano na meczu, kiedy grano hymn Ukrainy. No niestety rzeczywiście polskie reakcje są bardzo, bardzo histeryczne i tego w polskiej polityce historycznej nie lubię, ale Marcinie, chciałbym jeszcze zadbać o parę tematów, bo jeszcze
dobrze,
parę było.
Dobrze, chciałbym
jeszcze
jedną rzecz, że wiesz co, ja zawsze jestem podejrzliwy i na przykład, wiesz, te odwrócenie się pewnych trendów i taka rosnąca fala antyukraińskości, która niestety stała się w tej chwili paliwem partii politycznych i partia zaczynają się przelicytowywać, no przepraszam ci bardzo, znowu za dobrze znam historię. Wiem, że mamy obok wielkie państwo, które gra nami. I dziesiątki, a może dziesiątki tysięcy agentów wpływu powielają plotki, powiedzmy sobie.
No, oczywiście, oczywiście, że tak. Rosyjska agentura niestety z tej sytuacji się cieszy. No ale jeżeli prezydent Ukrainy jej sprzyja, no przynajmniej swoimi decyzjami. Ale zostawmy to na
dobra,
chwilę.
Ponieważ
mam tu artystę.
Masz artystę jakiego?
No, siedzi przedstawiciel środowiska artystycznego naprzeciwko mnie, a właściwie obok tak. mnie, bo my tu przy tym stole nie siedzimy naprzeciwko, tylko tak obok tak, siebie tak. trochę.
No to widzę.
No i co? No i ty nic nie dostaniesz, bo ty sobie odkładałeś. Znany jesteś z oszczędności, z zaradności finansowej.
Oczywiście.
Więc nic nie dostaniesz.
Oczywiście,
nie,
w którymś momencie...
Nie dostaniesz zweryfikowany
w którymś momencie, jak się wszyscy zapisywali na te emerytury artystyczne, się nawet zapisałem, ale nawet nie wiem, co się tym stało, przestałem płacić, ale... Weź pod uwagę, że moja sytuacja jest o tyle różna, że ja z krótkimi przerwami, jak stan wojenny, przez 50 parę lat byłem pracownikiem etatowym mediów. W związku z tym ja mam emeryturę. Więc mój kazus jest nieporównywalny. Ale nawet gdybym jej nie miał, przepraszam cię bardzo.
To chciałbyś, żeby ci dali?
Za żadne skarby. Znaczy jakby dali to i zmusili, to przecież mnie nie bronił się.
Znam cię troszeczkę, Marcin, ale po prostu... Przypuszczam, że jakby ktoś chciał dać ci pieniądze, to by się tak nie zapierał.
No tak, ale nie wiem, ale gdyby to były pieniądze z nieciekawego źródła, nie, ale chcę ci coś powiedzieć innego. Ja nie wiedziałem, czy będę miał emeryturę. Ba, nie wiedziałem nawet, czy wrócę kiedykolwiek do mediów, bo to był stan wojenny i tak dalej, tak, kiedy wyrzucono mnie z wszystkiego i nastąpiło przerwanie mojego tego. Ale ja całe życie wiedziałem, że moment, który przestanę być kupowany, nadejdzie. W związku z tym zawsze oszczędzałem, odkładałem, inwestowałem. Niedużo w stosunku do naprawdę zamożnych ludzi, ale mogę ci powiedzieć, gówno mi zrobicie, przepraszam za wulgaryzm, ponieważ niezależnie od emerytury mam pewne oszczędności, które pozwolą mi dożyć jakiegoś ładnego wieku. Więc wiesz, ale... Co jest najbardziej okropne, że najgłośniej krzyczą ci, którzy byli właśnie pączkami w maźle i kiedy widzę jakaś podstarzała gwiazda skowycze, że nie może wyżyć i za chwilę czekają śmierć głodowa, a brała za koncert tyle, ile byśmy chcieli zarabiać rocznie.
No właśnie, bo słuchaj, ja tak dobrze nie znam środowisk artystycznych jak ty, ale czas trochę tam osób znałem
tak?
i zauważyłem takie pewne prawidłowości.
Tak.
No, że to nie zawsze tak, że tak ludzie tacy tam, którzy, no słyszę, że Krzysztof Cugowski jest w złej sytuacji, tam trzeba by mu pomóc. Albo pani Tyszkiewicz. No nie znam dokładnie ich życiorysów, no ale zauważyłem sporo takich życiorysów, że tak, jeden, drugi, trzeci, czwarty rozwód. Orzeczenie tu w jednym, drugim, trzecim, czwartym małżeństwie dzieci. W jednym, drugim, trzecim, czwartym orzeczenie o winie. Do tego zero oszczędności. Zero jakichś inwestycji. Wszystko rozwalane na bieżąco. No, jakby ja nie układam nikomu życia, absolutnie nie moralizuję, no ale albo się jest takim protestantem, tak, i te pieniążki się zbiera, pomnaża i pilnuje, no albo się żyje wesoło i radośnie i beztrosko, no ale...
Konik
ale wesoło. A tutaj jest tak, że ja będę szalał, i o, nagle dostanę na końcu nagrodę, odszkodowanie za to, że ja szalałem. Że byłem
zgromadziły się na koncie przez składki, które płacą teraz, ci, którzy nie szaleli.
I teraz powiedzmy, że będzie korepetytor, który też szalał i rozwalał kasę, bo uznał, że będzie żył krótko, a dożył tej emerytury i teraz jest w głębokim rowie, że tak powiem. No, ale wtedy wychodzi pani i on powie, ale ja też chcę, żeby państwo mnie zadbało. Ale wtedy wychodzi pani Łebkowska i mówi, panie, ale pan jest korepetytor. To każdy może być takim korepetytorem. A artyści to mogą być wybrani. To jest wybrana grupa obarczona szczególnym darem i państwo ma szczególnie o nich dbać. I ja powiem szczerze, że mi się nóż w kieszeni otwiera, jak tego słucham.
Oczywiście, tym bardziej, że kto ich wybiera. Tych ludzi w zasadzie wybiera społeczeństwo, bo to społeczeństwo decyduje, czy będzie kupowało nasze książki, czy będzie słuchało naszych piosenek. Oczywiście istnieją różne mechanizmy promocji i chwała, jeżeli ktoś potrafi z nich korzystać, ale po pierwsze, jeżeli jesteś zdolny, utalentowany i masz coś do powiedzenia ludziom, no to uprawiasz ten zawód, zarabiasz pieniądze. Jeżeli nie masz, to pracujesz jako księgowy albo magazynier i raz w roku piszesz sobie flaszkę dla rodziny. Można i tak. Natomiast, słuchaj, jest mnóstwo w tej dziedzinie takich wyrobników tej działki, którzy są ćwierć artystami, ale całe życie jakoś lądowali, ponieważ żadnej pracy się nie bali. I znowuż, jedni z nich odkładali, drudzy nie. I jeżeli nie umarli na marskość wątroby przez 50, to dzisiaj chcieliby odszkodowania.
Ale tam jest jeszcze jeden, bo po pierwsze 20 tysięcy osób ma zostać zweryfikowanych i to mnie ciekawi taki limit.
A to jest zbawieni według świadków Jehowy.
Tak? Albo jak tam jakby coś, to dobiorą z nie, parafrazując klasyka.
Z księgowych dobiorą.
Tak, dobiorą z nie artystów, jak rozumiem, jak zabraknie.
No to jest oczywiście...
Do tego ma być 150-osobowa rada, którą będzie chyba bodajże jakieś 30-osobowe jeszcze ciało zarządzało tą radą.
To sądzę, że wszystkie pieniądze pójdą na radę, która ewentualnie została wygospodarowana.
I rada będzie płacona od każdego posiedzenia. Może ty byś poszedł do takiej rady?
Po pierwsze nikt mi nie zaproponuje, bo przypadkowo się znam. Ale nie, w ogóle wiesz, dla mnie to jest jakaś zupełnie absurdalna sytuacja, że ktoś będzie decydował. Jak można decydować? To będzie algorytm, który będzie przeliczał nagrody, ilość koncertów danych. No, mówię, to wszystko jest... jeżeli ktoś był uznanym artystą za czasów PRL-u, za artystę, mówię teraz o branży estradowej, na której się znam najlepiej, to mógł uchodzić ktoś, kto albo skończył studia artystyczne, szkołę teatralną, albo zdał państwowy egzamin. Albo w wyjątkowych wypadkach, na przykład jak ja, bo też przez czymś takim stawałem, był uznawany za artystę jako autor z własnym tekstem. I miał najniższą kategorię B. Potem jak się miał jakieś sukcesy, to ewentualnie mu podnosili, ale do kategorii S, którą miał na przykład Czesław Niemen, to było bardzo daleko. No ale post factum mamy weryfikować, jednym się udało, drugim się nie udało. No jest to absolutnie droga donikąd. Poza tym, wiesz co, są różne dziedziny artystów. Inaczej wygląda los chudego literata, który nawet może być momentami świetnym literatem, tylko niepoznanym przez swoją epokę. Inaczej artystę estradowego, który ma tysiące lub teatralnego sposobów zarabiania, poczynając od dubbingu, prezentacji mody, czytania w radiu i tak dalej, prowadzenia wieczorów autorów.
To jeszcze o jedną rzecz chciałem się ciebie zapytać. I my rzadko poruszamy takie rzeczy, które rzeczywiście doskwierają ludziom, bo lubimy sobie pogadać o polityce, o takiej dużej geopolityce. Tymczasem tak, Ursula von der Leyen, no to znowu duża geopolityka, obwieściła, że system ETS to będzie wdrażany, tylko jeszcze bardziej będzie wdrażany niż było. Jakieś stowarzyszenia pracodawców już dość zgodnie protestują przeciwko systemowi kaucyjnemu. To jest jedna sprawa. Tak. To, o czym mówię, uderza w polskie hutnictwo i tak dalej. Z drugiej strony, stowarzyszenia przedsiębiorców już wszyscy są przeciwko temu systemowi kaucyjnemu. Dzisiaj czytałem chociażby o małych browarach. O to uderza w ogóle bardzo mocno w przemysł browarniczy. Jeżeli chodzi o te duże browary, to oni mieli bardzo sprawnie rozprowadzony system zwrotu butelek. Pamiętasz, kiedyś się zwracało butelki i nikt nie płakał. Tych małych to w ogóle dożyna. No i kiedyś Polakom nie przeszkadzało zwracanie butelek. Teraz dostali taki system, w którym akurat jakoś temu samemu społeczeństwu przeszkadza, bo tego się nie da po prostu normalnie w żaden sposób uzasadnić. Czy tego rodzaju rzeczy mogą zaszkodzić temu rządowi, czy po prostu ludzie już są przyzwyczajeni, że prezydent Trzaskowski równocześnie rozbiera tory tramwajowe i równocześnie mówi, żeby się przesiadać do tramwajów, że będzie zwężał ulicę i rozbiera i robi remont tych tramwajów. I co? I lud to łyka, te maszynki kaucyjne, te rozebrane tory tramwajowe,
Samo odpowiedziałeś na zadane pytanie. Lud to łyka. I dopóki lud to będzie łykał, to będzie...
A w Krakowie się czymś nie wkurzył jednak?
Tak, bo w Krakowie była duża niezręczność.
Czyli twoim zdaniem te wszystkie rzeczy, te umowne butelki nie wpłynęły na Kraków?
Na butelki może, wiesz, akurat problemu butelki nie zwracam uwagi, bo na tym, że mam jednego wnuczka fanatyka, który chodzi, zbiera te butelki i próbuje sobie jakiś z tego uzbierać kapitalik.
Nie wiem, czy wiesz, że jest pomysł, żeby go opodatkować.
Wnuczka? No i dobrze, i dobrze tak Szczeniakowi powinien przeputać wszystko.
Niech się uczy systemu.
Tak. Słuchaj, więc wiesz, no Bujci, to jest jeszcze taka jedna ciekawostka historyczna, że rząd sobie grabi, grabi, ale naprawdę nie wie, w którym momencie stanie na tych grabiach i te grabie walną go w łeb. Bo to jest ta słodka nieprzewidywalność historii, że nigdy nie wiadomo, że pewnego, że całe lata nie dowozili napojów chłodzących, a pewnego dnia nie dowieźli do huty i hutnicy się zbuntowali i wybuchł wielki strajk. Więc te, nie jestem ci w stanie na ten temat powiedzieć. Takich spraw zresztą jest bardzo dużo, ale oczywiście tu jest jeszcze wykręt, bo ten rząd zawsze może powiedzieć, no, rozumiemy wasz słuszny protest, ale niestety Bruksela kazała, a to co każe Bruksela jest święte.
No, ale wiadomo, że my w takich sprawach, jak właśnie chociażby wspomniany system kaucyjny, to my jesteśmy dużo święci od Brukseli, że mamy takie dwie panie w rządzie, które aktywnie to wdrażają, że w poprzednim rządzie też jakoś wielkie, też w pewnym momencie takie ciągoty były właśnie ze względu na Brukselę. No, dotarliśmy do przepaści, a obecna ekipa zrobiła wielki, prężny krok naprzód, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy. A ty zbierasz butelki?
Nie. Ja, wiesz co robię? Ja po prostu, mój protest przeciwko Unii Europejskiej i zarodzeniu jest taki, że zaczynam butelkę od oderwania tego kapturka czy tej nakrętki, ponieważ to jest jedyny sposób, kiedy mogę zaprezentować, że jestem człowiekiem wolnym.
A potem wrzucasz tę nakrętkę bezpośrednio do Wisły.
Nie, do Wisły nic nie bym nie wrzucił, natomiast powiem ci szczerze, może ktoś na mnie doniesie, nie wierzę w te pojemniki na to lub to, ponieważ widzę zbyt często to jak przyjeżdża taki wóz i zwala biologiczne, papierowe, plastikowe do jednego
młynka. No więc z pojemnikami tymi, do których teraz dodatkowo zbierają te butelki, tak jak wspominałem, jest chociażby kwestia tego, że są czy koncerny, czy firmy, które sobie lepiej radziły, te, które do tej pory zajmowały się butelkami, chociażby browary, które sobie radziły lepiej z tym same. Przez swój system nikomu to nie przeszkadzało. A z drugiej strony słyszymy, że transport tych butelek i to przewożenie tego wszystkiego i w ogóle operowanie tym wszystkim, to jest pod kątem i emisyjności i wszystkiego innego, jest w ogóle wielokrotnie przewyższa zyski z tego. No, za chwilę ustrój będzie zwalczał problem, który sam stworzył.
Oczywiście, tu się absolutnie zgadzamy. Szkoda, żeś mi z tych artystów wybił tematu, bo tam o tym można byłoby jeszcze
To dobrze, to umówimy się, że następnym razem pogadamy więcej o artystach, może byśmy taką rozmowę kiedyś urządzili, bo to ostatecznie najciekawsze, co Marcin... Marcin ma dużo rzeczy ciekawych do powiedzenia, ale w tych sprawach to mam naprawdę bardzo dużą wiedzę.
Tak, bo wiesz, bo oczywiście jest sprawa, jest coś takiego, jak naprawdę ludzie... Jedno zdanie. Naprawdę
najciekawsze
ludzie,
rzeczy to już w jakichś pamiętnikach chyba publikujesz.
To tak, ale najciekawsze rzeczy są wówczas, kiedy są ludzie naprawdę nie ze swojej winy w ciężkim położeniu, ale wiesz co? Wcześniej to tym zajmowały się stowarzyszenia twórcze, które obecny system od 30 lat doprowadza do ruiny i właściwie są one biedniejsze niż najgorszy z ich członków. Ja sam uczestniczyłem w stanie wojennym, wożenie paczek do ludzi, pomaganie. Od tego są stowarzyszenia twórcze, między innymi. Kasy za analog, nie państwo.
A propos twórczości, przyniosłeś książkę jakiegoś młodego, obiecującego twórcy.
Znaczy młody, obiecujący twórca, może już nie jest, teraz jest młoda bohaterka.
Już parę książek napisał
na okładce.
Która książka?
Która książka? 108 czy 109? W tej chwili ci nie powiem. Od razu
Marcin Wolski, Córka Polka.
Tak, słuchaj, chyba to jest najbardziej akcyjna książka w mojej historii. To jest taki trochę i James Bond, trochę i to Kapitan Kloss. I wiesz co, to jest chyba najdziwniejsza historia alternatywna, niealternatywna. To znaczy, nic tu się nie dzieje w efekcie, co by na przykład zmieniało losy świata. Natomiast background dowodzi, że te losy świata potoczyły to się tak, jak się potoczyły, ponieważ gdzieś w tych dwóch imperiach zła, czyli hitlerowskiej Rzeszy i Związku Sowieckim, przeciwko tym dwóm wielkim mocom wystąpiła samo jedna, ta oto dziewczyna, Marysia, z bardzo konkretnym programem zabicia Führera i jest bardzo blisko tego momentu, i jej działania owocowały różnymi zaskakującymi zdarzeniami, które oczywiście nas nie zaskakują, bo one się naprawdę wydarzyły. Czyli jest to raczej taka metoda Aleksandra Dumas, który, powiedzmy sobie, mówiąc o, jest tam taka prawda, że książę Buckingham wprawdzie nie był kochankiem Anny Austriaczki, ale naprawdę zginął z ręki Feltona, podpuszczonego, czy nie podpuszczonego przez Milady, to już inna sprawa. To jest historia podobna. Duża przygoda dziejąca się w okresie ostatniej wojny, jak to u mnie, raczej z dobrym dla bohaterów zakończeniem.
Ile zajmuje ci napisanie takiej książki?
Wiesz, to pisanie samo może nie tak dużo, w 2-3 miesiące, natomiast dużo więcej poprawianie, sprawdzanie. Wiesz, że ja mam taką ciekawą, zdradzę ci tajemnicę, że ja nie robię tego, co robi Sienkiewicz, czyli nie robię kwerendy. Ja ufam swojej pamięci, po czym piszę daną rzecz i zaczynam sprawdzać. I na przykład wymyśliłem sobie, że Marysia dokona zamachu na Hitlera w Paryżu. Sięgnąłem po pamiętniki Alberta Spera i dowiedziałem się, że Hitler był w Paryżu w dniu kapitulacji, następny dzień po kapitulacji Francji. Spędził tam 3 godziny. Jeden epizod. Nie powiem, jak się skończyło. Przy czym był w paryskiej operze, w świątyni Madeleine, obejrzał sobie wieżę Eiffla i grób Napoleona. No i moja bohaterka musi wybrać któreś z tych miejsc, żeby się zamach udał. Słuchaj, tyle, ile ja się dowiedziałem i o Sperze, i o Hitlerze, i o tych budynkach, i tych 3 godzinach, że wystarczyło tylko dopisać tam taki szpiegowski, thrillerowski, a jednocześnie jeszcze podszyty potem miłością wątek. Duża zabawa.
Dziękujemy bardzo serdecznie.
Córka Polka, jak zobaczycie.
Córka Polka, bierzcie do Marcin ręki. Wolski, no już taki troszkę mający na koncie. Autor rzeczywiście parę książek ponad setkę.
A nawet sprzedał.
Jak
sprzedał.
Marcin powiedział. I nawet dobrze sprzedający.
A ty nie masz nic do pochwalenia się?
Ja nie mam nic, ponieważ ja mam tak naprawdę druga książka, która leży przed tobą.
Tak, będzie, ja już ją zapasowałem.
Będzie temat, tak, dostałeś przed chwilą od autora. Będzie tematem mojej drugiej rozmowy. Będzie gościem Jakub Dymek i będziemy rozmawiali na temat jego książki, która jest ciekawa, choć dużo poważniejsza od książki Marcina, ale jak taką poważną tematykę, muszę powiedzieć, bardzo dobrze i lekko napisaną. Także za chwilę usiądzie tutaj Jakub Dymek, a ja dziękuję serdecznie Marcinowi.
Kłaniam się, Marcin Wolski.
Dziękuję bardzo, Wiktor Świtek.